Drodzy i mili Państwo, również bardzo cieszę się z tego, że skorzystaliście z zaproszenia i że przybyliście tutaj w tym celu, aby wysłuchać, co Pismo Święte mówi na temat, gdzie są umarli. Aby rozpocząć humorystycznie, może żebyśmy troszkę się rozluźnili, to z koleżanką kiedyś też przed świętem zmarłych chodziliśmy, głosząc ludziom tę naukę i zapytaliśmy panią, która otworzyła drzwi, czy pani wie, gdzie są pani umarli? Odpowiedź była tak, w Kieleckim. A więc nie zdają sobie ludzie sprawy z tego, że jest to pewne miejsce, które jest opisane w Biblii. Naszym zadaniem będzie dowieść na podstawie Świętej Księgi Chrześcijan, którą jest Pismo Święte. Wziąłem też i taki większy egzemplarz, aby korzystać z niego, z nowego przekładu Biblii, to jest Biblia Gdańska. I będziemy na podstawie zastanawiania się najpierw nad różnymi naukami, twierdzeniami, założeniami ludzkimi, gdzie są umarli, chcieli później dowieść, co Pismo Święte, jako jeszcze raz powtarzam, Święta Księga Chrześcijan, mówi na ten temat. Abyśmy mogli zauważyć, że Biblia, Pismo Święte, Słowo Boże, które było dane człowiekowi po to, aby rozpoznał w nim swój plan, nie było odrzucane przez sławne osoby tego świata, czy Emanuela Kanta, czy Goethego. Chciałem przytoczyć pewne słowa Marii Konopnickiej, która napisała o Biblii takie słowa. Weź Ewangelię, ta mieści zaiste takie wzniosłe prawdy, takie ideały, że choćby ludzkość na skrzydłach leciała po wielkiej drodze wielkiego postępu, ta księga kroku dotrzyma jej zawsze. Zawsze wystarczy i owszem zostanie na wieki wieków wielkim ideałem. Stąd, drodzy Państwo, faktycznie Pismo Święte jest pewnym kodeksem dla chrześcijan i teraz zależy, w jaki sposób to Pismo Święte jest interpretowane, ponieważ, jak wiemy, składa się ono z dwóch części: Starego Testamentu, który jest tłumaczony z języka hebrajskiego, i Nowego Testamentu, który jest tłumaczony z języka greckiego. Występują różne określenia, różne wyrazy, które przetłumaczone w taki czy w inny sposób podkreślają biblijną prawdę lub też biblijny błąd. Patrząc na wszystkich ludzi, którzy żyją na świecie, możemy powiedzieć, że ci ludzie przyjęli w swoim życiu przez swoich rodziców, czy też przez jakieś warunki, które zdarzyły się w ich życiu, pewne poglądy religijne. Ludzie różnie wierzą, ludzie mają różny pogląd religijny i możemy powiedzieć, że ogólnie jest to pogląd niechrześcijan, czyli tak zwanych pogan, których w świecie jest około 2/3 populacji, i poglądy chrześcijan, których jest około 1/3 populacji, czyli nieco ponad 2 miliardy ludzi. I teraz ta 1/3, która nazywa się chrześcijanami, ma następujący podział. 59% katolicy, 29% protestanci i 15% prawosławni. A zatem, zanim przejdziemy do faktycznej nauki i będziemy na podstawie wersetów Pisma Świętego dowodzić, gdzie są umarli, pokrótce zastanówmy się nad poglądami tak zwanych pogan, czyli niechrześcijan, którzy nie mając tego kodeksu swojej wspaniałej, to znaczy naszej jako chrześcijan wspaniałej księgi, interpretują różnie los człowieka. Agnostycy, a gnoza, czyli gnoza znaczy poznanie, a jakby przeciw, twierdzą, że nie można poznać tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Człowiek jest za mały, umysł ludzki za wąski, żeby rozpoznał, i dlatego człowiek umiera, twierdzą, jak zwierzęta. Czyli idą do miejsca, w którym przestają egzystować, przestają istnieć. Poganie zaczęli tłumaczyć naukę odnośnie transmigracji, która stwierdza, że człowiek zmienia swój byt. I jeśli jest człowiekiem i żyje jako człowiek, może uważać, że w przeszłości był albo człowiekiem o większej intelektualnie rozwiniętej możliwości, czy jakimś królem, cesarzem, czy innym człowiekiem, albo też niższym stworzeniem. I dlatego uważa, żeby te niższe stworzenia przez niego czasami nie były krzywdzone, bo może w przyszłości też zmienić swój byt i z człowieka stać się niższym stworzeniem. A więc dążą do tego, że faktycznie śmierć zmienia i stwarza inne możliwości bytowania. Inni twierdzą, poganie, że w chwili śmierci człowiek przekracza tak zwaną rzekę Styx i teraz z drugiej strony tej rzeki jest albo szczęśliwość, raj dla tych, którzy dobrze żyli, albo też chłosta i męki w stosunku do tych, którzy nie byli ludźmi dobrymi. Muzułmanie na pytanie, gdzie są umarli, odpowiadają, że albo w niebie doznają wiecznego szczęścia, jeśli przestrzegali 10, dokładnie 5 filarów islamu, albo są w piekle i doznają fizycznych mąk. Również jest taka grupa zwana ateistami, która nie wierzy w ogóle ani w Boga, którego wierzą chrześcijanie, ani w innych bogów. Są to ludzie niewierzący i tych ludzi jest na świecie około 2,3%. Jeśli chodzi o Japończyków, to 64% u nich jest ateistami. W Europie najmniej jest we Włoszech 6% ateistów, a najwięcej w Szwecji około 85%. Co ateiści twierdzą? Że życie i świadomość człowieka kończy się bezpośrednio w chwili śmierci. Jest to stan nieodwracalny. Zastanowimy się teraz nad chrześcijaństwem. Czym jest chrześcijaństwo, albo też chrystianizm? To religia monoteistyczna i rodzina związków wyznaniowych głoszących o mesjaństwie i synostwie Bożym Jezusa Chrystusa i również o Jego męczeńskiej śmierci, jak i zmartwychwstaniu. Oczywiście oparcie wszystkich nauk jest w Piśmie Świętym, w Biblii. Aby dokładnie rozważyć ten temat, gdzie są umarli, musimy zastanowić się i trochę powiedzieć na temat duszy. Czym jest dusza i jak ona jest w ogóle określana i w jaki sposób ta dusza jest pojmowana. Kościół katolicki naucza, że dusza, gdy w chwili śmierci rozłącza się od ciała, ona, gdy człowiek żył dobrze, gdy nie nagromadził żadnych grzechów, idzie do miejsca szczęśliwości, czyli do nieba. jeśli człowiek żył grzesznie i miał przynajmniej jeden grzech śmiertelny, który go obciążał, to wtedy ta dusza, gdy człowiek umiera, odłącza się od ciała i idzie do piekła. A jeśli dusze w momencie odłączenia od swoich ciał mają jakieś jeszcze lekkie moralne braki, jeszcze coś do naprawienia, to wtedy takim stanem jest stan czyśćca, gdzie te dusze właśnie mogą mieć pewny rodzaj cierpienia, już nie jako zasługujące, ale jako jedynie ekspiacyjnie, czyli zadośćczynią za to, co w życiu uczyniły. Do czyśćca dostają się dusze te, które umierają w grzechach powszednich i mają jeszcze do odpokutowania kary doczesne, za które muszą jeszcze odpokutować. Długość trwania tych mąk zależy od tego, ile dany człowiek w życiu nagrzeszył i od wielkości tych nieodpokutowanych grzechów. A więc wierni na ziemi, którzy żyją, mogą w jakiś sposób zadośćuczynić za tych, którzy jeszcze znajdują się w tym przejściowym stanie, przez ofiary pieniężne, przez modlitwy wstawiennicze oraz przez posty, czy też przez jałmużnę. Nieśmiertelność duszy, drodzy, została wprowadzona przez Platona. I on jest jakby ojcem tej nauki. Stąd mamy ogólnie trzy stany. Szczęśliwość i niebo dla tych, którzy dobrze żyli, czyściec jako stan przejściowy i piekło dla tych, którzy zasłużyli na wieczne męki. Dajmy, drodzy, teraz głos Słowu Bożemu na ten temat. Czy faktycznie Bóg stworzył człowieka takiego, w którego ciało jakby wmontował, czy włożył duszę, która jest nieśmiertelna i która odłącza się od ciała w chwili śmierci. Zauważmy, co mówi Księga Rodzaju, czyli pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i 27 werset. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 27 wiersz. I stworzył Pan Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. A więc Bóg nie spowodował przemiany człowieka z jakiegoś niższego stanu, jak często dowodzi tego nauka ewolucji, ale Bóg bezpośrednio stał się stworzycielem człowieka i Biblia mówi, że Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, obraz w charakterze, tak jak Bóg ma szczególnie cztery swoje główne zalety charakteru, czyli mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc, tak również i człowiekowi udzielił takie zalety, które pierwotnie w tym człowieku były doskonałe. I na podobieństwo, czyli podobieństwo we władzy, tak jak Bóg był królem wszechświata, tak człowiekowi dał panowanie tutaj nad ziemią. A zatem człowiek, można kolokwialnie powiedzieć, nie zszedł z drzewa, nie stał się wynikiem procesu ewolucji, ale był stworzeniem intelektualnego i wysoko, najwyżej postawionego stworzyciela. Idziemy dalej. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, drugi rozdział i werset siódmy. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Zapamiętajmy to wyrażenie, istotą żywą. W Biblii Gdańskiej jest powiedziane, że stał się człowiek duszą żyjącą. Może odczytamy jeszcze z Biblii Gdańskiej, pierwszą Mojżeszową. Rozdział drugi i werset siódmy. Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, to jest pierwsza sprawa, natchnął w oblicze jego dech życia i w wyniku tego stał się człowiek duszą żyjącą. A zatem Pan Bóg, inteligentny, działający w dziele stworzenia we wszechświecie, stwarza człowieka z elementów ziemi, z pierwiastków, które znamy, które stały się elementami stworzenia ciała dla człowieka. I drugi etap, że Pan Bóg w stosunku do tego człowieka użył energii, siły ożywiającej. To, co znajduje się w powietrzu, w tlenie, czym oddychamy, prawda? Kiedy przestaniemy dostarczać do organizmu tlenu, gdy zatkamy sobie buzię, nos, wtedy możemy umrzeć. A więc od tej energii, od tej siły ożywiającej jest zależne nasze życie. Czy też przez utonięcie. I wtedy, kiedy człowiek został stworzony właśnie z tych elementów ziemi, jego ciało, które było ciałem jeszcze martwym, Bóg spowodował, że przez energię życia człowiek zaczął egzystować, wszystkie jego elementy zaczęły działać, a szczególnie mózg, przez dokrwienie tego mózgu. I stał się człowiek istotą żywą albo też duszą żyjącą. Czyli jeśli byśmy teraz porównali pogląd biblijny z tym, co mówiliśmy odnośnie tego, że człowiek ma duszę, to możemy powiedzieć, że Biblia inaczej mówi, że człowiek jest duszą. A zatem dusza jest w wyniku połączenia ciała stworzonego przez Boga z energią życia i wtedy człowiek staje się duszą żyjącą. Możemy również, żeby jeszcze tą sprawę zakończyć, dodać to, co mówi prorok Ezechiel w 18 rozdziale, że faktycznie człowiek jest tą duszą żyjącą. Proroctwo Ezechiela, 18 rozdział i werset 4 mówi tak. Oto wszyscy ludzie moi są, zarówno ojciec, jak syn są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. I werset jeszcze 18 mówi, więc umrze każdy za własną winę. To jest przekład Biblii Nowego Przekładu. A dokładnie inne też przekłady mówią, na przykład Biblia Tysiąclecia, że istota, która grzeszy, ta umrze. A w Biblii Gdańskiej jest tutaj w 18 rozdziale Ezechiela 4 werset, dusza, która grzeszy, ta umrze. Czyli jeśli by dusza była nieśmiertelna, to Pismo Święte w taki sposób by się nie odnosiło do tej duszy jako całego człowieka, że człowiek jako dusza, jeśli grzeszy, to wtedy umiera. Dusza to inaczej istota żywa. Co teraz Księga Rodzaju mówi na temat próby, którą Bóg zastosował w stosunku do doskonałego człowieka, chcąc, aby on i jego potomstwo posiadali życie? Idziemy do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju i o tej próbie mówią wiersze od 15 do 17. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i szczekł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz, z niego na pewno umrzesz. Bóg powiedział do człowieka, że stosuje w stosunku do niego pewną próbę, że jeśli będzie posłuszny Bogu i jego ciekawość nie sprawi, że będzie korzystał z tego drzewa wiadomości dobrego i złego, będzie żył on, jego potomstwo i tak by było do dnia dzisiejszego. Byśmy byli ludźmi, potomkami Adama w znaczeniu doskonałym. Ale człowiek nie posłuchał tego boskiego rozkazania i przestąpił boskie prawo. przestąpił boskie prawo w taki sposób, że najpierw niewiasta, a potem i Adam zjedli ten zakazany owoc. Trzeci rozdział, 4 i 6 werset pierwszej Mojżeszowej. Nadto rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jako Bóg, znający dobre i złe. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Ciekawość ludzka jest taka, że już nasi pierwsi rodzice nie wytrzymali tej próby, którą Bóg w stosunku do nich zastosował, a to bardzo dobrze, prawda? Bo oni tylko byli jedyną parą ludzką na ziemi. Jeśli już by się im urodziły dzieci, to wtedy by był problem, żeby ktoś ich odkupił, żeby przyszły osoby większe niż jeden Zbawiciel, ale Bóg zastosował tylko do tej pierwszej pary ludzkiej próbę, której nie wytrzymali i oni odpadli od łaski Bożej, zostali wypędzeni, jak dalsza relacja Biblii mówi, z raju. A zatem zastanówmy się jeszcze na chwilę nad tym, jakie propozycje daje wąż jako personifikacja szatana, przeciwnika Bożego, tym pierwszym rodzicom. Nic się wam nie stanie. A tym bardziej, jeśli zjecie, będziecie jako bogowie, będziecie wiedzieli, co jest dobre i co jest złe. A zatem próba dotyczyła poznania rzeczy dobrych i złych, stania się na wyższym poziomie, tak jak to kiedyś pożądał przeciwnik Boży, że on również będzie równy najwyższemu. A zatem skąd to się wzięło, że nie ma śmierci, tylko jest przejście jakby z jednego stanu w drugi, czy też, że odłącza się dusza od ciała, aby ona mogła egzystować w tych trzech stanach? Właśnie wywodzi się z tego pierwszego kłamstwa przeciwnika. Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Żadnym sposobem. Ale będziecie na wyższym poziomie. Będziecie korzystać z błogosławieństw. Poznacie, co to jest doświadczenie dobre lub z dobrym, a co to jest doświadczenie zła. I od tego czasu faktycznie Bóg nie kłamał, prawda? Bo Bóg powiedział, dnia, którego zgrzeszysz, a u Boga dzień jest jako 1000 lat, jak Biblia mówi. Później mogę Państwu dostarczyć dowodów z Pisma Świętego, że u Boga jeden dzień jest 1000 lat i człowiek, Adam, nie przeżył jednego boskiego dnia. Czytamy w Księdze Rodzaju 5 rozdział i 5 werset. A Adam, przeżywszy 930 lat, umarł. Adam, przeżywszy 930 lat, umarł. Bóg nie skłamał, a przeciwnik Boży nie dopiął swojego celu, nie zrealizowały się jego słowa, że będziecie w większym, bardziej wspanialszym stanie, bo będziecie jako bogowie. A zatem tutaj właśnie przeciwnik z jednej strony zatriumfował, że wszczepił w umysł ludzki takie myśli, które zostały potem przeniesione na różne teorie i na różne nauki, które w świecie religijnym, czy pogańskim, czy chrześcijańskim zaczęły egzystować. Pismo Święte, drodzy Państwo, naucza, że dusza ludzka, czyli człowiek, jest śmiertelny. Człowiek żyje jakąś ilość lat, a psalmista Dawid w psalmie 90 jakby już widział nasze życie, w którym teraz obecnie egzystujemy, i mówi, dni życia ludzkiego jest lat 70, a jeśli kto więcej, lat 80, a potem tylko kłopot i nędza. Czyli we wspaniały sposób poetycki psalmista Dawid właśnie napisał albo zacytował pieśń Mojżesza odnośnie życia człowieka. To jest w psalmie 90. Również Nowy Testament mówi, że za to, że człowiek zgrzeszył, to Bóg nie przeznaczył go do cierpień, do bólu, do mąk, które tak często są eksponowane, ale w liście do Rzymian w 6 rozdziale i 23 wersecie apostoł Paweł pokazał nam, jasną naukę. I mówi tak, list do Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć. Zapłata za grzech jest śmierć. Ludzie, którzy grzeszą, tak jak czytaliśmy, istoty, które grzeszą, albo dusze, które grzeszą, te umierają. Nie idą do jakiegoś innego stanu. I dalej kontynuuje Paweł. Lecz darem z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Stąd tak jak połączenie ciała uformowanego z pierwiastków ziemi i siły ożywiającej siły motorycznej spowodowało, że stała się dusza, tak również, gdy człowiek umiera, następuje odwrotna reakcja. Czyli dech życia zostanie usunięty, zostaje ciało, prawda? Oglądamy nieraz ludzi zmarłych, ciało bez energii. I teraz nastąpiła odwrotna sytuacja. I o tej odwrotnej sytuacji mówi nam Stary Testament, Księga Kaznodziei Salomona w 12 rozdziale i w wersecie 7, że gdy następuje odłączenie tego pierwiastka życia, siły ożywiającej, zostaje samo ciało, a ten dech ożywiający, czyli pamięć o człowieku, wraca do Boga. Odczytajmy zatem tą księgę, 12 rozdział i 7 wiersz. Kaznodzieja Salomonowy, 12 rozdział i 7 wiersz. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był. Stworzył Pan Bóg człowieka z prochu ziemi. Wraca się w chwili śmierci proch do ziemi. Człowiek, jego ciało rozkłada się w elementy pierwiastki ziemi. I druga część, duch zaś wróci do Boga, który go dał. I wtedy jest śmierć człowieka. I teraz zaczyna się w umysłach ludzi, którzy są na pogrzebach, nurtujące pytanie, które jest tematem naszych rozważań. Gdzie są umarli? Gdzie ten człowiek idzie? Czy faktycznie dusza odłączyła się od tego ciała, jest w którymś stanie? Czy faktycznie ten umarły jest umarły? Umarłym w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo wiemy, że umarły, no to inaczej nieżywy, nie mający w sobie życia, które powoduje, że oddychamy, że robimy takie codzienne czynności, inne rzeczy. Żyjemy, prawda? A człowiek martwy leży i jest bez życia. A zatem stan, do którego idzie człowiek, jest stanem biblijnego, podkreślam, biblijnego piekła. A Biblia nie tylko mówi o jednym piekle, jak zauważymy, ale Biblia mówi o trzech piekłach. I musicie, drodzy Państwo, przyznać, że biblijne piekło jest troszeczkę inaczej przez Pismo Święte, przez Boga interpretowane jak piekło, które znamy jako naukę właśnie o wiecznych mękach, o tym, że człowiek idzie do stanu, gdzie za swoje grzechy jest męczony, doświadczony, przypalany ogniem, i jeszcze przymiotnik wieczne, prawda? Wieczne męki. Stąd Pismo Święte, pierwsze piekło, które jest w Biblii opisane jako śmierć wynikająca z grzechu Adamowego, tłumaczy z hebrajskiego wyrazu Szeol i z greckiego wyrazu Hades. A Szeol grecki, hebrajski Szeol, grecki Hades znaczy nic innego jak grób, dół, otchłań i dokładnie jest tłumaczone jako miejsce niebytu, miejsce nieegzystencji. A zatem jeśli człowiek idzie do pierwszego piekła, do Szeolu, do Hadesu, to po prostu znaczenie tych wyrazów pokazuje, że człowiek idzie do stanu niebytu. Że nie trzeba się martwić, że z tym człowiekiem coś po śmierci się dzieje. Jakieś są tam możliwości czynności, czy też przeistoczenia w inne, mniejsze stworzonko, czy w jakiś inny sposób. Sama księga Kaznodziei Salomona w 9 rozdziale właśnie tłumaczy ten stan pójścia do Szeolu, bo akurat to jest Stary Testament. I mówi, na co natknie się ręka Twoja, abyś zrobił, to zrób według możności Twojej. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie masz ani działania, ani zmysłów, ani poznania, ani mądrości. Czyli tutaj znowu Pismo Święte potwierdza fakt, że idąc do Szeolu, do krainy umarłych, nie ma tam ani działania, ani zmysłów, ani mądrości, ani poznania. I to jest stan, który pokazuje, że człowiek faktycznie przestaje istnieć. I nie trzeba się martwić, co się z tym człowiekiem dzieje. Czyli inaczej mówiąc, człowiek jako dusza, która przestaje istnieć, przestaje egzystować, jego ciało i w ogóle wszystko, co posiadał, jest z jednej strony w stanie niepamięci, nieistnienia, a z drugiej strony jest ten człowiek zachowany w boskiej pamięci, aby coś w przyszłości w stosunku do tych ludzi, którzy żyli, a przestali istnieć, Bóg uczynił. Ale to za chwilę. Dlaczego jesteśmy przeciwni nauce, że Bóg stosuje w stosunku do ludzi męczarnie? Dlatego, że Pismo Święte mówi, iż Bóg jest miłością. Pierwszy list Jana, 4:8 mówi, Bóg jest miłość. Czyli bardzo wspaniały tekst. I jak już wcześniej powiedziałem, że Bóg posiada te atrybuty swojego charakteru, między innymi miłość jako najważniejszy. Oprócz tego Bóg zakazał w Starym Testamencie stosowania tortur, które były w stosunku do małych dzieci nawet używane, że był posąg Molocha, który przed sobą na dłoniach miał coś w kształcie patelni i tam podgrzewany od spodu powodował, że na ofiarę były kładzione małe dzieci. I zauważmy, jaka była reakcja Boga w stosunku do tych, którzy to czynili, ofiarując Bogu jakby ofiarę, ale z dzieci, z ludzi. Księga Jeremiasza, 7:11, jednoznacznie mówi, jak reagowała boska miłość na taką sytuację. Proroctwo Jeremiasza, 7:11, jednoznacznie powiada, że Bóg nie popierał, a wręcz zakazywał takie praktyki. Jeremiasz, 7:11, mówi, czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto ja to widzę, mówi Pan, lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu. I również jeszcze w innym miejscu też jest powiedziane w tym rozdziale w 9, kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Czyli Bóg jednoznacznie te praktyki nazywał obrzydliwościami, których w innym miejscu jeszcze mówi, nie popieram i które zabraniam wam czynić. A zatem Bóg jest pełen miłości. Najcenniejszy tekst Pisma Świętego jest w Ewangelii Jana w 3 rozdziale i w 16, który mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli to, że Bóg potępił naszych pierwszych rodziców i w nim, w Adamie potępił również nas, nie oznacza, że Bóg przestał się interesować ludzkością, rodziną ludzką, swoim stworzeniem. A wręcz przeciwnie, Panu Bogu zależało na tym, aby to stworzenie powróciło do społeczności z nim i dlatego dozwolił na zło, ale to jest już osobny temat. Stąd, drodzy Państwo, wracając do pytania, gdzie są umarli, na podstawie tego, co się stało z Łazarzem, do którego domu przyszedł nasz Pan Jezus, to możemy powiedzieć, że śmierć równa się sen, a wyraz cmentarz znaczy miejsce snu. Dlaczego mówimy, że śmierć to jest sen? Dlatego, że nasz Pan powiedział, gdy przyszedł do domu Łazarza, a jego siostry z wielkim bólem i pretensjami może do Jezusa, że za późno przyszedł, zwróciły się: Panie, co teraz? A Jezus mówi: brat wasz nie umarł, on śpi. Czyli w tym znaczeniu, że Łazarz, on nie poszedł do jakiegoś stanu, gdzie czy by był męczony, czy już na wieki odszedł, ale on śpi. A wiemy, że tak jak z naturalnego snu jest możliwość obudzenia, rano budzimy się, tak i również Łazarz nie musiał czekać dłuższego okresu czasu, ale Pan Jezus go wzbudził, aby pokazać swoją moc i pokazać, że jest możliwość obudzenia właśnie tych, którzy śpią. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale mamy tą historię opisaną i z braku czasu nie będziemy czytać całej historii, ale tylko to właśnie, co nasz Pan Jezus Chrystus powiedział odnośnie tego snu. 11 rozdział i 11 werset Ewangelii Jana. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Czyli myśleli o tym naturalnym śnie, ale Jezus mówił o jego śmierci. I później nastąpiło to wzbudzenie, czyli inaczej mówiąc, ludzie idą do miejsca snu, a miejsce snu, cmentarz, to jest to miejsce, gdzie człowiek jako taki po jakimś czasie w ogóle zostają tylko, wiemy, kości, czy też później nawet i te kości są stoczone, jeśli długi czas leży w grobie. I stąd widzimy, że faktycznie będąc zachowany w pamięci Bożej, oczekuje na przyszły dzień, w którym tak jak Łazarz został wzbudzony, tak i inni ludzie zostaną wzbudzeni. Łazarz zatem nie wstąpił do nieba. Tak jak się ogólnie mówi, że wstępują niektórzy do nieba. Dlaczego? Ponieważ Pismo Święte w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 13 wersecie mówi, że nikt nie wstąpił do nieba, kto z tego z nieba nie wstąpił, nie zszedł. A zatem o Łazarzu jest powiedziane, że nie wstąpił do nieba i on sam nic nie mówił na ten temat. Również jest napisane w Dziejach Apostolskich, że Dawid nie wstąpił do nieba, który umarł, tak jak czytamy 2 rozdział Dziejów Apostolskich, 29 werset, dlatego że Dawid pochodził tutaj z ludzkiej rodziny, on nie przyszedł z nieba. Mężowie bracia, Dzieje Apostolskie 2:29, wolno mi stwierdzić i mówić do was o patriarcze Dawidzie, że umarł i został pogrzebiony, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Teraz, drodzy Państwo, zastanowimy się nad niektórymi wersetami, które z powodu braku znajomości Pisma Świętego i jego nauk są jakoby potwierdzające, że faktycznie umarli są w jakimś innym stanie, w innym bycie niż w stanie niepamięci, nieistnienia. Jednym z takich wersetów, który o tym rzekomo mówi, to pierwszy list apostoła Piotra, 4 rozdział i werset 6. Pierwszy list apostoła Piotra, 4 rozdział i wiersz 6. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. I ktoś mógłby powiedzieć, faktycznie, umarłym jest głoszona Ewangelia. Ale gdy czytamy stwierdzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, to w oczach Bożych każdy z nas jest osobą umarłą. Gdy Piotr prosił swojego mistrza, żeby poszedł pochować swego ojca, to Jezus powiedział, niechaj umarli grzebią umarłych swoich. Czyli nie mówił, że faktycznie ci, którzy są umarłymi, mają taką moc, prawda, żeby swoich zmarłych grzebać, ale jako ludzie jesteśmy w oczach Bożych bez prawa do życia. Żyjemy krótko, najwyżej, tak jak mówiliśmy, 90, 100, niektórzy i więcej lat, ale umieramy. Dlatego będąc bez prawa do życia, jesteśmy w oczach Bożych uznani za umarłych i stąd jest powiedziane, że umarłym była głoszona Ewangelia, czyli ludziom, ale bez prawa do życia. Inny jakoby werset, który jest interpretowany, że faktycznie umarli istnieją i działają, mają świadomość, to drugi list Piotra, 3 rozdział i werset 19. 2 Piotra 3:19. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. Chodzi o Jezusa, że Jezus zwiastował duchom będącym w więzieniu. I znowu tak pobieżnie przeczytany werset mówiłby o tym, że faktycznie umarli mają pewną wiedzę, są rozpoznającymi pewne rzeczy, ale chodzi tutaj o inne duchy. Chodzi tutaj o aniołów, którzy jako istoty duchowe odpadli od społeczności z Bogiem, poszli za swoim wodzem przeciwnikiem Bożym, szatanem i przez śmierć Jezus im dał wielkie kazanie. Właśnie tym duchom, którzy są w więzieniu, którzy są również w piekle, w tym trzecim znaczeniu, a które to piekło pochodzi z wyrazu Tartarus, czyli więzienie w atmosferze ziemi, w której zamknięci są ci upadli aniołowie, a którym Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał wielkie kazanie. Inny tekst, który z pozoru wydaje się sprzeczny z tym, co nauczamy i Biblia mówi o tym, że ludzie zmarli są nieświadomi, to przypowieść naszego Pana o bogaczu i Łazarzu. W Ewangelii Mateusza 16 rozdział jest tam napisane. Krótko chciałem powiedzieć, że to jest przypowieść. I tam nie można powiedzieć, że ktoś cierpiał wieczne męki, ponieważ nasz Pan Jezus Chrystus odnosił się do pewnych nauk, które były powszechne w tym czasie i chciał dać przypowieść o narodzie izraelskim jako bogatym, który miał boskie łaski, przywileje, wielkie możliwości na przyszłość i o poganach jako tych, którzy byli jako ten Łazarz. I tutaj tą przypowieść dał w tym celu, aby wytłumaczyć zmianę boskiego planu z wieku żydowskiego, czyli z czasów starotestamentowych na czas, gdy przyszedł nasz Pan Jezus Chrystus i rozpoczął się czas Ewangelii. I może jeszcze jeden z wersetów, który jest interpretowany jako potwierdzający, że Bóg ludzi męczy, to Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i 41 werset. Mateusz 25:41. Wtedy powie tym po lewicy, idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom jego. A więc przeklęci mają pójść jakby na wieczne męki, w ogień wieczny. Ale tutaj znowu musimy się podeprzeć pewnymi wyrazami, które są używane w Grece, a zatem chodzi tutaj o odcięcie od życia, które jest tłumaczone z wyrazu kolasin, czyli odcięcie od życia, tak jak się gałąź obcina, czyli drzewo zostaje bez gałęzi, tak ludzie będą odcięci od życia, czyli pójdą do z kolei drugiego piekła, czyli na wieczne zniszczenie. A zatem omówiliśmy w sumie 3 piekła, prawda? Pamiętamy Szeol Hades, to jest śmierć Adamowa, że człowiek idzie do stanu niepamięci, nieistnienia, ale jest zachowany w pamięci. Drugie piekło, czyli z wyrazu Gehenna, odnosi się do wiecznego zatracenia niepobożnych ludzi, też do nieegzystencji tych ludzi, a nie jakichś wiecznych mąk. I trzeci dotyczy istot duchowych, Tartarus jako stan albo też więzienie w atmosferze ziemskiej. Pan Jezus, drodzy Państwo, wykonał wielką pracę na korzyść całego rodzaju ludzkiego, adamowego potomstwa, dając swoje życie i oddając swoje prawa do życia jako człowiek na korzyść doskonałego człowieka, który to życie stracił. Wspaniały wybawca oddał to, co miał jako człowiek, aby nas jako ludzi odkupić spod tego przekleństwa, które spadło na Adama i na cały rodzaj ludzki. Możemy powiedzieć, że jest to wybawca i na podstawie tego wybawienia przestajemy wierzyć w takie nauki, jakimi są piekło, czyściec, wieczne męki czy podobne, dlatego że po co by śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie, które dawało człowiekowi też możliwość na przyszłość życia. Nasz Pan Jezus Chrystus, przestając egzystować jako człowiek, otrzymał naturę boską, otrzymał zmartwychwstanie nie jako człowiek, ale już jako istota duchowa, prawda? Czyli to, co miał, oddał na korzyść Adama, a w nim na korzyść rodzaju ludzkiego. Stąd też apostoł Paweł w 1 do Koryntów w 15 rozdziale pisze, że jako przez jednego człowieka śmierć przyszła na świat, a przez grzech przyszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też przez jednego człowieka przyszedł żywot wieczny na wszystkich ludzi. Również w Ewangelii Jana w 5 rozdziale i 28 wersecie jest powiedziane, że przyjdzie godzina, którą wszyscy ludzie, co są w grobach, nie gdzieś przez tworzach, prawda, żyjący, rozumiejący i zastanawiający się nad pewnymi rzeczami, pokazujący się ludziom, ale którzy są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego, a gdy usłyszą, wyjdą. A zatem, drodzy Państwo, gdzie są umarli? Umarli nie są w niebie, umarli nie są w czyśćcu, umarli nie są w piekle, umarli są w stanie niebytu, nieistnienia, gdzie oczekują na przyszłe zbawienie, a może realizację tego zbawienia, które już stało się faktem. Stąd możemy powiedzieć, że ci umarli będą korzystać z błogosławieństw, ale nie w tych samych ciałach, w których poszli do grobu. Bóg jasno przez swoje słowo mówi, że da ludziom nowe ciało, prawda? Bo tamto, które poszło, i daje przykład ziemniaka, na przykład ziemniak, gdy rolnik sadzi, no to ten sam nie wzrasta, tylko on doznaje procesów gnilnych, powstaje nowy ziemniak, czy inne ziarno, pszenicy, owsa, czy inne, które obumiera, a powstaje nowe. Ale jesteśmy zachowani w boskiej pamięci i te wartości, tą tożsamość przy zmartwychwstaniu to nowe ciało otrzyma. Kończąc ten wykład, gdzie są umarli, chciałbym pocieszające słowa odczytać, że gdy smucimy się, żegnając naszych bliskich, to znowu te słowa z objawienia Jana radują nasze serca, że przyjdzie czas, że Bóg, objawienie Jana 21 rozdział 4 wiersz, otrze łzę z oczu ich, czyli ludzi, i śmierci już więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły, i rzekł ten, który siedział na tronie, czyli Pan Bóg, oto wszystko nowe czynię, i mówi, napisz te słowa, gdyż one są pewne i prawdziwe. Drodzy Państwo, myślę, że nasze myśli zostały poruszone przez te pewne punkty, które chciałem omówić. Nie byłbym zdolny w tym czasie omówić wszystkiego, w jaki sposób Pismo Święte podaje nam rozwiązanie tego pytania, gdzie są umarli, ale myślę, że te wersety Pisma Świętego i te myśli, które tu były przedstawione, jakby pobudziły nasze myślenie, i jeśli za chwilę nasuną się jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiemy tutaj z bratem Zbigniewem. I dlatego chciałbym, abyśmy zakończyli takim stwierdzeniem: umarli czekają na zmartwychwzbudzenie. Umarli czekają na zmartwychwzbudzenie, a potem zmartwychwstanie. Z tych rozważań życzę Państwu bardzo wielu błogosławieństw Bożych. Wierzmy Bogu, a Bóg na pewno zrealizuje swoje plany.